Stowarzyszenie Razem mieści się w Sulęcinie. Pani Agnieszka Sławiak jest członkiem stowarzyszenia, kierownikiem warsztatów terapii zajęciowej, bo to jedno z drugim się wiąże od samego początku istnienia stowarzyszenia.
Tak, stowarzyszenie powstało w 1993 roku. Założyli je rodzice osób z niepełnosprawnościami z terenu Sulęcina i z czasem w 1994 roku powstał warsztat terapii zajęciowej, w którym na dzień dzisiejszy uczestniczy 45 osób dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu sulęcińskiego.
No właśnie się zastanawiam, skoro stowarzyszenie powstało 12 lat temu, to z pewnością była taka potrzeba. Dzisiaj pani mówi, 40 kilka osób korzysta z warsztatów. To jednak jest problem, to jednak spora potrzeba w społeczeństwie, w określonych ośrodkach miejskich, gminnych jest.
Jest to bardzo duża potrzeba, szczególnie wśród osób, można powiedzieć, pełnoletnich z niepełnosprawnościami, którzy nie mogą znaleźć pracy albo też zdrowie i stan zdrowia nie pozwalają na to, żeby gdziekolwiek pracowali. Dlatego z terenu Sulęcina, z naszego powiatu, mieliśmy tu jeszcze liczbę 10 osób, których niestety nie możemy dowozić, ponieważ są aż ze Słońska. To te trasy trwałyby kilka godzin, żebyśmy ich tu wszystkich zwieźli, bo codziennie autobus robi 300 kilometrów, żeby przywieźć uczestników i odwieźć do domów. I ci uczestnicy też z terenu naszego powiatu uczestniczą w warsztatach w Żabicach, w powiecie słubickim. Także potrzeba jest.
Jak wygląda taka działalność WTZ-u na przykładzie właśnie tego sulęcińskiego?
Warsztat jest prowadzony przez stowarzyszenie, jest jednostką organizacyjną stowarzyszenia. Także wszystkie jakby akty prawne reguluje zarząd stowarzyszenia Razem w Sulęcinie. Uczestnicy, którzy tutaj do nas się kwalifikują, są jakby kwalifikowani przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie. My składamy informację o tym, że wniosek wpłynął i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mówi: tak, tego uczestnika państwo możecie przyjąć. Są to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i w tym orzeczeniu musi zawierać się wskazanie do uczestnictwa w warsztacie. Jeżeli takie wskazanie jest, to jest szansa, że taka osoba znajdzie tutaj miejsce. Nasz warsztat jest określony na 45 osób. Taką mamy umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który finansuje warsztaty w 90%, a 10% dokłada jednostka samorządu na szczebla powiatowego. Także nasz powiat sulęciński dokłada 10%.
Te 10 osób, które, jak pani mówi, nie zmieściło się i uczęszcza do innej placówki, one się nie zakwalifikowały ze względów, nazwijmy to, terytorialnych, tak? Czy były inne wskazania? Tamten ośrodek w Żabicach jest przeznaczony dla innych osób?
Nie mamy miejsca i nie mamy szansy na zwiększenie warsztatu, powiększenie tego budynku. A też odległość, która jest bo większość jest z gminy Słońsk, jest taka, że do nas mamy dużo więcej kilometrów, a do Żabic tam mają 10, także oni prowadzą dowozy i też są zadowoleni, bo zwiększyli akurat, mieli taką możliwość, zwiększyli liczbę uczestników i mają tych uczestników więcej i oni tam chodzą.
Tu w Sulęcinie, jak pani mówi, 45 osób o pewnie różnym stopniu niepełnosprawności, pewnie nie jest łatwo dla wszystkich przygotować ofertę, program, bo jedni sobie z tą ofertą radzą, inni pewnie nie.
Zgadza się. Mamy osoby ze stopniem umiarkowanym i znacznym. Coraz więcej osób mamy takich, które trudno zaktywizować zawodowo. Zdajemy sobie z tego sprawę, że oni nigdy nie trafią na rynek pracy, nawet ten chroniony. Nie ma takiej możliwości. Są to osoby często poruszające się na wózkach z porażeniem kończyn. Są to osoby z padaczkami. I wiemy o tym, że ta rehabilitacja zawodowa jest prowadzona tu wewnętrznie, bo mamy pracownię krawiecką, mamy pracownię stolarską i tu pod okiem instruktora, czy w zakładzie, który zapewniłby asystenta pracy takiej osobie przez te 7 godzin, które może pracować, oni w jakimś sensie mogliby się spełnić, ale na pewno nie trafią nigdy na otwarty rynek pracy. A u nas w Sulęcinie nie ma zakładów pracy chronionej, nie ma zakładu aktywizacji zawodowej, który tu raczej nie powstanie, bo to jest małe środowisko, nie ma takich szans. No są szanse na spółdzielnie socjalne. Rozważaliśmy już wiele lat ten problem utworzenia spółdzielni socjalnej, żeby te osoby zatrudnić, ale one samodzielnie też nie będą w stanie wykonywać swojej pracy w pracowni stolarskiej i też wymagają opiekuna.
Czyli właściwie WTZ jest jedyną placówką, która dla tych dorosłych osób z niepełnosprawnością zapewnia właściwie wszystko, można powiedzieć.
Możemy powiedzieć, że rodzice pokładają w nas takie nadzieje i właściwie na nas obarczają wieloma takimi sprawami, które oni sami powinni załatwiać. My generalnie mamy podejście do uczestnika otwarte. Pomagamy rodzicom, pomagamy rodzinom, pomagamy samym uczestnikom. Praca tutaj to jest praca specjalna. Tutaj nie każdy się nadaje do pracy. Kiedy rekrutujemy, przychodzą różne osoby, widzimy, że często jest jeszcze w ludziach taki jakiś lęk, obawa przed osobą z niepełnosprawnością, jeszcze na wózku, która nie mówi, trudno się z nią porozumieć. A przede wszystkim w takim warsztacie jest ważna atmosfera pracy. Atmosfera pracy tworzy cały, można powiedzieć, anturaż tej rehabilitacji zawodowej i społecznej. Bez tego nic się nie zrobi, nic się nie zadzieje.
No właśnie, w jaki sposób Państwo docierają do tych ludzi, którzy pewnie jak przychodzą tutaj, bo z czasem się pewnie otwierają, ale na początku na pewno są bardzo nieufne, bo to jednak jest cechą każdego z nas, że na początku jesteśmy nieufni. Co Państwo im proponują? Jak do nich docierać?
Przede wszystkim mam bardzo fajną kadrę. Są i młodzi ludzie, i bardzo starsi pracownicy, którzy tu już pracują kilkanaście lat. I porozumienie tego młodego pokolenia z tym starszym oraz osoby przede wszystkim z kwalifikacjami, to u mnie większość pracowników ma skończoną oligofrenopedagogię instruktorów terapii zajęciowej, ale też często są to osoby, które u nas pracują, instruktorzy, którzy mają w rodzinach też osoby niepełnosprawne, więc mają świetne podejście do tych osób. Rzeczywiście, nieraz trwa to bardzo długo, kiedy do takiej osoby dotrzemy, ale jeżeli ona już się rozezna w temacie, pozna nas, zobaczy, że my nie gryziemy, że staramy się stworzyć jej tej warunki jak najlepsze rozwoju, żeby się samorealizowała, próbowała nowych możliwości swoich. To ta atmosfera robi się naprawdę bardzo dobra i uczestnik robi postępy. Wiadomo, że te postępy w pewnym momencie się zatrzymują, bo tak jest, że my wyzwalamy ten potencjał i na początku naprawdę widzimy, że to idzie do przodu, ale niestety no jest tak, że często ten potencjał ma swoje granice. Ale mimo to wszystko te osoby nie chcą już rezygnować z warsztatu. Zdarzały się nam przypadki, że osoby poszły na wolny rynek pracy, ale bardzo pojedyncze przypadki zupełnie. Generalnie uczestnicy odchodzą z warsztatu, jeżeli zmieniają miejsce zamieszkania. Czy no, są też przypadki śmiertelne, bo też mamy uczestników, tak nam się zdarzyło w tym roku również, że odszedł od nas uczestniczka. Ja robiłam takie wywiady z rodzicami, pisałam pracę badawczą. Jeździłam to właśnie w tamtym roku, powiecie, po rodzicach, po uczestnikach. Rodzice sobie nie wyobrażają, żeby ten warsztat nie istniał. My jesteśmy też placówką tak zwaną odciążającą rodziców. My wspieramy tych rodziców. Oni w tym czasie mogą iść do pracy, mogą wykonywać jakieś prace domowe. My widzimy, jeżeli ten uczestnik tu jest 7 godzin, jakie to jest obciążenie dla instruktora. A co dopiero dla tego rodzica, który ma swoje dziecko 24 godziny na dobę. Dlatego jesteśmy też placówką wspierającą środowisko rodzinne.
Jak wygląda taki dzień w warsztatach terapii zajęciowej w Solęcinie?
Mamy, akurat ostatnio sama realizowałam trasy, bo też mam uprawnienia, jak nie było kierowcy, więc wstałam o 4 rano, ruszyłam w trasę, 5:50 już tutaj byłam w Solęcinie. I robiłam trasy, jechałam do Karkoszowa, do Krzeszyc, na Maltę, do Rudnicy, wracałam przez Jarnatów, zbieram tych uczestników, takich teraz mamy 4. Jeździmy do Trzemeszna, jeździmy w stronę Torzymia, do Małuszowa. Bardzo dużo uczestników dowozimy z terenu samego miasta Sulęcin. Bardzo dużo osób ma trudności w poruszaniu się, więc trzeba też nie dojdą tutaj. Rodzice ich nie przyprowadzą. Wózkowiczów już w ogóle nie ma szans, musimy dowieźć. Więc te trasy są dosyć długie, jak mówiłam wcześniej, 300 km taka trasa dowozowa i odwozowa trwa. Uczestnicy przyjeżdżają, pierwsza, druga, trzecia trasa, zaczyna się o 8 rehabilitacja, o 7 już zaczynamy pierwsze trasy z wożą i zwozimy już, o 7 jesteśmy w warsztacie, więc uczestnicy też muszą wcześniej wstać. I oni chcą wstawać, oni się nie lenią, oni chcą po prostu tu przyjechać. Dla nich granica, pewnie gdybyśmy o 5 rano mieli dowóz, oni by stali na tych przystankach, bo ich zbierałam po prostu jak prawdziwki przy drodze. Wszyscy stali i oczekiwali na autobus. Także zaczynamy od zajęć takich, od rozruchu, witamy się z nimi, mówię, jaki minął dzień. Uczestnicy często, ja już jestem przed 7, jak mam dowozów, akurat raz się tak zdarzyło, ale zazwyczaj pierwsza jestem, otwieram biuro, wszyscy tu zachodzą, witają się, dzień dobry pani kierownik, miłego dnia życzymy, ściskamy się, dajemy sobie cześć. Robimy sobie herbatę, bo to często rano 7, więc jest zimno, czasami nie jemy w domach posiłków. Czekamy na rehabilitanta, są już instruktorzy, przyjeżdżają kolejne trasy, o 8 jest rehabilitacja, mamy masażystę, mamy też panią, która rehabilituje ruchowo. I później zaczynają się zajęcia w grupach, w pracowniach. Mamy 9 pracowni, mamy 2 pracownie stolarskie, wykonujemy budki lęgowe dla ptaków, dla nadleśnic okolicznych. Mamy pracownię krawiecką, szyjemy przepiękne rzeczy, sprzedajemy je na różnych festynach. Również miejscowe panie przychodzą tutaj na usługi krawieckie, obciąć, przyciąć, wymienić zamek, także takie rzeczy też robimy. Mamy pracownię kulinarną, gotujemy posiłki codziennie, jest śniadanie. Od 20 paru lat firma Lex, która piecze chlebek, gratis sponsoruje nasze stowarzyszenie. Codziennie dostajemy 10 świeżych bochenków chleba, 20 ponad lat. Także później stowarzyszenie właśnie funduje posiłki, kupuje żywność, że zawsze jest ten ciepły posiłek. Albo to jest zupka, albo to jest jakiś makaron. Wszystko raczej jarskie, bo na mięsko nas nie stać, ale to samo zdrowie, można powiedzieć. Także mamy o 9 przerwę na śniadanie, wracamy do pracowni, są zajęcia z instruktorami, później mamy o 12:30 obiad. który też uczestnicy przygotowują w pracowni kulinarnej, serwują. Sprzątanie, nie zatrudniamy tu pani do sprzątania, mamy pracownię, która dba o porządek i w toaletach, i w biurach, i w swoich pracowniach uczestnicy muszą sprzątać. Mamy pracownię multimedialną, gdzie się uczą obsługi komputera, mamy swoją stronę internetową, uczestnicy tam umieszczają swoje zdjęcia jak chcą, pod okiem instruktora oczywiście. Mamy zespół teatralny, mamy zespół muzyczny, który też zawsze pięknie oprawia nasze imprezy. Mamy pracownię gospodarstwa domowego, ona właśnie dba o ten porządek, mamy również pracownię technik różnych. To tak jest podobnie jak ta pracownia plastyczna, uczestnicy tam, co są też, często mamy uczestników i bez kończyn, także trudna jest praca, mogę powiedzieć. Instruktorzy mają ciężki chleb, tak się nieraz wydaje, ale to naprawdę jest trudna praca i trzeba mieć do niej predyspozycje psychiczne. I mamy jeszcze pracownię gospodarczą, ta pracownia dba o nasz obiekt na zewnątrz, trawę kosi, przycina krzewy, pieli, sypie piachem, jak jest ślisko. A jak jest mniej pracy na zewnątrz, to wewnątrz też mają urządzenia takie stolarskie, pomagają trochę pracowni stolarskiej, wykonują różne też takie śmieszne elementy, które też się cieszą popularnością, sprzedajemy. Także mamy 9 pracowni, w każdej pracowni jest po 5 uczestników i w każdej pracowni musi być jeden instruktor. Takie są przepisy. I tak wygląda dzień tego uczestnika. Od paru tygodni wprowadziliśmy naukę języka niemieckiego. Uczestnicy bardzo chcieli wszyscy. Akurat trafiło nam się tak, że mamy to z projektu, więc jest to zupełnie za darmo. Mamy 2 grupy, więc teraz ten niemiecki zajmuje 2,5 godziny dziennie. Także można powiedzieć, że bardzo dużo. Są chętni, ćwiczą, słyszę, są postępy. Mam nadzieję, że współpracujemy z warsztatem z Niemiec. Dlatego nastawiliśmy się na język niemiecki, bo mamy kontakty uczestników ze strony niemieckiej z naszymi uczestnikami. 2 razy do roku się spotykamy na wystawie w Fürstenwalde, Sztuka osób niepełnosprawnych. Tą wystawę ja później robię tu w Sulęcinie, już troszeczkę zmodyfikowaną. Ona już była w tym roku po raz 8 taka wystawa u nas. Też zapraszamy rodziców, środowiska, wszystkie dyrektorów instytucji, żeby tą tematykę osób niepełnosprawnych przybliżyć. Żeby ludzie się nie bali tych osób niepełnosprawnych, żeby ich traktowali jak swoich sąsiadów, kumpli, zagadywali z nimi, oni tego oczekują, chcą być normalnie traktowani. I kolejna sprawa to drugie spotkania, które mamy ze stroną niemiecką. Organizujemy 2-dniowe warsztaty artystyczne. Spotykamy się od wielu lat w Villa Plena w Ośnie Lubuskim. I też nasi uczestnicy, ich uczestnicy te 2 dni no jakoś muszą się porozumieć, jakoś muszą ten czas spędzić. Powstają piękne prace pod kierownictwem tam artysty plastyka z Niemiec. Także język niemiecki się przydaje.
Stowarzyszenie Razem, jak więc rozumiemy, główny, jedyny cel to była organizacja, a teraz już jakby utrzymywanie tych warsztatów terapii zajęciowej. Jak wygląda finansowanie stowarzyszenia?
Stowarzyszenie jest utrzymywane z darowizn i składek członkowskich. To nie jest jakieś finansowanie wielkie. Natomiast warsztat już jest finansowany ze środków budżetu państwa, czyli z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu 90%. Kosztów funkcjonowania warsztatu i 10% musi dołożyć powiat. Minimum, może dołożyć więcej, ale jak wiemy, nasz powiat nie dysponuje wielkimi środkami finansowymi, ale zawsze nam dokłada i pomaga i zawsze możemy liczyć na powiat. Dofinansował nam nowy autobus, mamy zakupiony właśnie w tym roku. Dofinansowało i stowarzyszenie, i powiat, i Państwowy Fundusz Rehabilitacji.
1% pewnie się pojawia, bo to jest na stronie internetowej, że zabiegacie o 1%. Jak to ważny jest element składowy działalności?
Muszę powiedzieć, że tak sobie czasami myślę, że społeczeństwo nie ma takiej świadomości, że wspiera jakieś różne organizacje z Polski, prawda? Na przykład ja też wspieram organizacje, które działają na rzecz zwierząt, bo jestem wrażliwa na tym punkcie i właściwie nawet ulotki w samochodzie o tym, że psa jak na jakim łańcuchu się trzyma, mam i rozdaję, jak jadę po wsi, nie jestem w stanie po prostu stanąć obojętnie obok tego, ale pracuję w tym stowarzyszeniu. I zawsze ten 1% wpłaca na to stowarzyszenie. Staramy się zachęcać i pracowników. Nie jest to absolutnie obligatoryjne, bo to jest dobrowolny 1%. Każdy musi go zadeklarować sam. Ale gdyby nasze społeczeństwo sulęcińskie bardziej się pochyliło nad tematem osób niepełnosprawnych, tej organizacji, tego stowarzyszenia, zobaczyło, jaką to pracę robi, jakie tu osoby przychodzą, zresztą często są ich sąsiedzi, jakie to są problemy tych osób, że ta instytucja jest dla nich ważna, dla ich rodzin. Ważne, żeby o tym mówić, że ten 1% jest naprawdę bardzo wielką darowizną na rzecz naszej organizacji. I warto było, żeby społeczeństwo wiedziało o tym. Trudno powiedzieć, nieraz w gazetach coś tam się wspomni lokalnych, że jest tak, jest to, my rozdajemy ulotki i tak dalej. Nie mówię, wpływa tego procentu zawsze kilka tysięcy, ale wydaje się, że mogło 2 razy więcej.
Najważniejsze jest to, żebyśmy ten 1% przekazywali z głową, żebyśmy nie zostawiali tego urzędnikom, którzy po prostu przypiszą temu 1% jakiś określony, zupełnie nam nieznany cel.
Dokładnie. Ważne, żeby taka informacja różnie mogłaby być w urzędach skarbowych, chociaż teraz częściej wysyłamy PIT-y elektronicznie, można powiedzieć, i tamtą rubrykę zostawiamy pustą. Tak myślę sobie, skoro tyle jest niezagospodarowanych, tych jeszcze 1%. W związku z tym fajnie jest, że właśnie Państwo, no, chcecie nagłaśniać takie sprawy, żeby ten 1% szedł lokalnie. Mieszkam tu, tu chcę to społeczeństwo wzbogacić, tą instytucję, ją wesprzeć. No to jest takie solidaryzowanie się z lokalną społecznością. Ja mam takie odczucia, bo chcę działać na rzecz lokalnej społeczności. Można powiedzieć, a bo pani tu pracuje, to pani chce, żeby to stowarzyszenie dostało. Pewnie, że chcę, ale pewnie jakbym nie pracowała, a znała taką instytucję, na pewno bym przekazywała pieniądze lokalnie. Jest wiele stowarzyszeń w Surencinie. Myślę, że jeszcze kilka takich działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Ja sama jestem też członkiem i prezesem Koła Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Surencinie. Też zbiera 1% oddział. No ja staram się też mówić o tym, ale generalnie oddział jest w Gorzowie, można powiedzieć. My też tu mamy swoich członków, ale może być, że też współpracujemy. Nasze stowarzyszenie udostępnia siedzibę TWK, wspieramy również te osoby finansowo z tego właśnie 1%, prawda? Ludzie często nie mają, proteza kosztuje nieraz 4,5 tysiąca. To jest naprawdę kwota niewyobrażalna dla wielu osób, które żyją z jakiejś renty czy emerytury niskiej. I my w takich wypadkach pomagamy.